Chwała Bogu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana. To świadectwo, które teraz brat powiedział, to pokazuje, jak bardzo jesteśmy zależni od naszego Pana. Na każdym kroku naszego życia potrzebujemy Jego opieki, Jego też i kierownictwa. A chciałbym powiedzieć, że my jako dzieci Boże, odkupieni świętą drogą krwią naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, mamy nie tylko przebaczenie grzechów, ale chciałbym powiedzieć, że my mamy jedno. Jesteśmy pod przykryciem krwi naszego Pana. I diabeł, przeciwnik, nasz przeciwnik wie, że jest pewna granica, a tej granicy on nie jest w stanie przekroczyć. Ale my się musimy trzymać, żebyśmy my z naszej strony tej granicy nie przekroczyli. W liście do Efezjan jest takie miejsce, które bardzo wyraźnie mówi do zboru Bożego, do Efezu, gdzie apostoł Paweł prawie 3 lata nauczał. On pisze do wierzących: nie dawajcie miejsca diabłu. I chciałbym powiedzieć, że to jest napisane do wierzących. I ilekroć to czytam i się zastanawiam nad tym, takie pytanie sobie stawiam, czy jest to możliwe, żeby człowiek dał miejsce przeciwnikowi? Niestety tak. Jeśli my czynimy to, co się Bogu nie podoba, udajemy się tam, gdzie jest wyraźnie powiedziane do tyle, a to już nie jest dla tego świata, to my się otwieramy miejsce temu przeciwnikowi. I wtedy chciałbym powiedzieć, że Duch Święty, który działa tak bardzo delikatnie, takie czerwone światełko, o, to nie dla mnie. I zaraz, czy ja tego usłucham, czy ja się wycofam. Chciałbym powiedzieć, to jest bardzo takie istotne w naszym życiu, żebyśmy my patrzyli na to, co nam nasz Pan mówi, na co nam wskazuje i przed czym nas ostrzega. Ten cichy głos i również to święte Boże Słowo. Chciałbym powiedzieć, że kiedy tu się wybierałem, to tak na sercu miałem miejsce Słowa Bożego, które przeczytam. Tu była mowa o tym wspaniałym imieniu Jezus i chciałbym przeczytać 8 rozdziału Ewangelii Jana, 29 wiersz, który brzmi tak. 8 rozdział Ewangelii Jana, 29 wiersz. A ten, który mnie posłał, ze mną jest. Nie zostawił mnie samego Ojciec, bo co mu się podoba, to ja zawsze czynię. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus jest naszym takim najdoskonalszym przykładem, że On czynił to, co się podobało Ojcu. A żeby mógł czynić to, co się podobało Ojcu, On musiał mieć stałą społeczność z Ojcem. I gdy my czytamy Ewangelię, to z Ewangelii dowiadujemy się, że uczniowie szli zmęczeni na spoczynek. A co robił Pan Jezus? Oddalał się na miejsce ustronne i rozmawiał z Ojcem. On potrzebował tej społeczności z Ojcem i on był nieraz opuszczony. Różnie my wiemy w czasie tej ziemskiej pielgrzymki, szczególnie kiedy on już nauczał, że wielokrotnie go spotykało to najgorsze, czego można było oczekiwać, oskarżenia i tak dalej. Wiemy o tym, ale on wiedział, że jeden go nie opuści, a to jest Bóg i Ojciec. Nastąpił jeden taki moment w jego służbie, w jego życiu, kiedy wisiał na krzyżu Golgoty. To wtedy Pan Jezus odezwał się tymi słowami, które są zanotowane w Ewangelii: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale to było na chwilę. Ale dlaczego? Dlatego, że kiedy Pan Jezus wziął na siebie grzech całego świata, to obrzydliwość grzechu była tak wielka, że Bóg na moment się odwrócił. Ale wiemy, że to był moment. I chciałbym powiedzieć, że dalej czytamy: Ojcze mój, w ręce Twoje polecam ducha mojego, i to mówiąc oddał ducha. Chciałbym powiedzieć, że to był taki moment, ale nigdy poza tym jednym opisanym wyraźnie momentem nie ma nigdzie wzmianki, żeby Pan opuścił Pana Jezusa. I w 16 rozdziale Ewangelii Jana również jest napisane takie miejsce Słowa Bożego, które nam mówi o tym. 16 rozdział, 32 wiersz mówi: oto przyjdzie godzina, owszem już przyszła, że się rozproszycie, każdy do swego, a mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus przewidywał i mówił proroczo, i On to przekazywał w tym ścisłym gronie swoich uczniów, co nastąpi, bo On o tym wiedział. I teraz chciałbym powiedzieć, że każdy z nas możemy żyć w tej świadomości, że nas Pan nigdy nie zostawi. I każdy z nas, kto idzie za Panem, to wie, że są takie chwile, takie momenty, takie przeżycia, że my zauważamy bliskość i takie zadziałanie naszego Pana, a nieraz to zadziałanie jest, tak jakbyśmy powiedzieli, w ostatniej chwili, ale ono jest. I możemy powiedzieć, że Pan się nigdy nie spóźni. I chciałbym powiedzieć, że my jako naśladowcy Chrystusa świadomi jesteśmy, że żyjemy w dwóch światach, w takim tym otoczeniu, w tym świecie cielesnym. My jako cielesni, my żyjemy tutaj na tej ziemi, ale też żyjemy w tym świecie duchowym, bo mamy łączność, mamy społeczność z naszym Panem. I chciałbym powiedzieć, że są takie dwie siły albo takie sprzeczności. To, co się dzieje, apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, w drugim, pierwszym liście, drugi rozdział, to jest drugi rozdział, 14 wiersz, pisze tak: ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać przeto, iż duchownie bywają rozsądzane. Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy. I my możemy sobie wyobrazić i wiemy tak bardzo dokładnie, że żyjąc na tym świecie na co dzień, my żyjemy tak jakby w takich dwóch sferach. No to co, no my musimy pracować, czy uczyć się, czy no różnie są te zajęcia dla każdego z nas. To jest jedna strona naszego życia, ale my musimy mieć społeczność z naszym Panem, żeby mieć z naszym Panem taką łączność, aby czerpać siłę do zwycięskiego życia. Tacy amerykańscy kaznodzieje, którzy już byli kilkakrotnie na naszym terenie, używają takiego podobieństwa. Nie wiem, czy one takie na 100% stosowne, ale opowiadał to już nie jeden kaznodzieja, jak na takim pniu drzewa siedzi Indianin, taki skurczony, stary, i podchodzi do niego kaznodzieja i mówi: przyjacielu, jak się masz? Mówi: źle. A dlaczego? Bo wiesz, we mnie to są takie dwie siły. To wygląda tak jakby dwa psy i one ze sobą tak walczą. A ten kaznodzieja się go pyta: a który zwycięża? A ten, którego ja karmię. Chciałbym powiedzieć teraz takie pytanie. Ja to podaję jako porównanie, co u nas decyduje, to duchowe czy to cielesne. Zrobienie tej właściwej granicy, znajdowanie tej właściwej granicy jest trudne, bo my żyjemy w tym ciele i my wiemy, że my musimy rozróżniać to, co służy dla dobra naszego życia, tego, które nie przemija do życia wiecznego, i tego, co jest w doczesności. Każdy z nas wie, że musi pracować, żeby żyć, żeby utrzymać rodzinę. To jest wszystko bardzo normalne. I chciałbym powiedzieć, że my jako potomkowie Adama żyjemy w tych słabościach, tych ograniczeniach naszej ludzkiej istoty. To nam towarzyszy ciągle. I ten cielesny człowiek, on ciągle jakoś chciałby wziąć górę. I my zapominamy o tym, że my należymy naszemu Panu. Oczywiście to, że należymy naszemu Panu, to się zaczyna wtedy, gdy rodzimy się na nowo, gdy zaczynamy nasze życie jako życie dziecka Bożego. I chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy na te różne pokusy, na to narażeni. I chciałbym powiedzieć, że nie tylko my, jako tacy przeciętni ludzie, ale my wiemy, że tacy słudzy Boży, jak na przykład apostoł Paweł, on mówił w pierwszym liście do Koryntów, w 9 rozdziale, mówi, bym sam innym każąc nie był odrzucony. I może sobie zadamy pytanie, no taki sługa Boży i on miał takie chwile i to jest w tym 9 rozdziale, 26 i 27 wiersz jest tak napisany, ja wtedy tak biegnę, niejako na niepewne, tak szermuje niejako wiatr bijąc. A więc on nie bierze na niepewne, ale każę ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać inszym każąc sam nie był odrzucony. I apostoł Paweł przez to tak bardzo wyraźnie mówi, że istnieje taka obawa. I gdy my czytamy na przykład to poselstwo, które jest skierowane do zboru w Efezie, opisane w 2 rozdziale objawienia Jana, tam jak jest ten list do Efezów, my go czytamy, tam są same pozytywne cechy tego zboru. I można by powiedzieć, że oni robią wszystko to, co należy. A tam jest napisane, ale mam nieco przeciwko tobie. Tam jest powiedziane i to nieco, to jest to, że miłość pierwszą opuścił. I teraz takie pytanie, jak oni mogli głosić? Oni wszystko robili to, co potrzeba. Chciałbym powiedzieć, można dojść do takiego stanu, który może tak trochę określić to słowo rutyna. Oni to już robili z przyzwyczajenia. Przychodzili niedziela, te różne służby. Oni to robili, ale za tym nie było tego, co było na początku. A my wiemy, że przed ludźmi to wszystko można jeszcze jakoś tak zamaskować, ale przed Panem nie. Dlatego On mówi, przeto pokutuj, czyń uczynki pierwsze. Dlaczego akurat mi to na sercu tak leży, że taki temat? I chciałbym powiedzieć, że może jeszcze na koniec o tym wspomnę, ale w ubiegłym roku dostałem taką książkę z Niemiec od mojej kuzynki, która krótko po tym odeszła do Pana. I ona mi przysłała taką książkę autorstwa dwóch pastorów ze Stanów Zjednoczonych. I tak tytuł tej książki brzmi Życie w świadomości stanięcia przed sądową stolicą Chrystusową. I tam jest, większość rozdziałów pisze jeden pastor, a drugi jego przyjaciel, tam chyba dwa rozdziały pisze. I ten pastor, sługa Boży, który prowadził zbór, nie jakiś tam mega zbór, jak teraz tam co modne, ale taki coś tam ponad 300 członków. I będąc w biurze swoim, nie w niedzielę, ale czytał Słowo Boże i naraz go dotknęło to słowo, albowiem wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. A tam będziemy odpowiadać nie za to, cośmy dobrego zrobili, ale za to, czegośmy nie zrobili. On się tak przeraził i tam pisze w tym zaraz wstępie tej książki, że polecił swojej tam sekretarce, tej pracownicy, z tego zboru, żeby odkazała wszystkie jego służby na najbliższy tydzień. I tak się odseperował zupełnie, pościł, modlił się: Panie, ja w ogóle tego nie rozumiałem, jakie ma być moje życie. A on jako sługa, jako pastor, więc on głosił słowo. A to go tak przeraziło, ta myśl, że muszę stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. I teraz czy ja się ostoję? Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że każdy z nas ma różne problemy i ten podział, to co jest dla mojego duchowego życia najważniejsze, to ja chciałbym powiedzieć, że to ma być naszą motywacją do naszego życia. Apostoł Paweł pisze w liście do Filipensów. On pisze, że takie słowo, które jest napisane w 3 rozdziale, nie iż, 12 wiersz, nie iżbym już uchwycił, albo już doskonałym był, ale ścigam, ażbym też uchwycił to, na co też od Chrystusa Jezusa uchwycony. I chciałbym powiedzieć jedno, że droga za Panem to nie jest takie, że sobie ja mogę kiedyś usiąść, powiedzieć: ja już osiągnąłem. Jak chodziłem w Bielsku do szkoły przemysłowej, to tam był taki jeden inżynier, który zawsze miał takie powiedzonko w czasie lekcji. Mówi: kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. On to mówił w sensie takim, że kto w technice tam się nie rozwija, nie poznaje nowości i tak dalej, że się nie tylko, że stoi w miejscu, ale się cofa. A ja chciałbym powiedzieć, w duchowym życiu my mamy iść za Panem i my mamy iść tak, żebyśmy nigdy nie pozostali w miejscu. I my mamy wiele miejsc Słowa Bożego, szczególnie to się tak objawia u apostoła Pawła, który pisze o tym i możemy zauważyć, że sługa Boży, który tyle głosił, to on zawsze jeszcze tak trzeźwo wspominał i mówił o tym, że my musimy być czujni. I on w 2 liście do Koryntów, 10 rozdziale, jest takie miejsce, gdzie napisane jest: podbijam myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. I tutaj możemy zauważyć, że gdzie przeciwnik ma największe pole do popisu, czy punkt zaczepienia w naszym życiu, w sferze naszych myśli. Nie od razu czyny, ale w sferze naszych myśli. I dlatego apostoł Paweł mówi: i myśli nasze podbijam pod posłuszeństwo Chrystusowe, żebym się mógł ostać, żebym nie wypadł. My wiemy, jak łatwo się tak na chwilę wyłączyć i dać wodę swoją myślą i naraz się reflektuje, gdzie my jesteśmy z naszymi myślami i możemy zupełnie coś innego robić. I chciałbym powiedzieć, że to takie życie i w ciele, i to duchowe, to powoduje takie u nas, takie nieraz takie konflikty, rozdarcia. W sumie możemy powiedzieć, że to przynosi niepokój. A u dziecka Bożego, jeśli jest niepokój, to znaczy, że coś jest nie tak, że mamy szukać oblicza Bożego. Chciałbym powiedzieć, że jeśli byśmy żyli w niepokoju, to znaczy, że my nie ufamy całkiem Panu, a wtedy przeciwnik ma do nas większy przystęp, ma do nas przystęp taki, że nas może dużo łatwiej pokonać. Gdy my czytamy Nowy Testament i te wersety, które ja tutaj przytoczyłem, to wiemy, że jeśli my będziemy mieli społeczność z Ojcem na co dzień, będziemy mieli społeczność z Panem, to chciałbym powiedzieć, że my możemy tego unikać i dużo łatwiej nam iść jest przez życie. My czytamy w Słowie Bożym w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie powstał pierwszy zbór, ten jest napisany: trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwie. I może ktoś powie, no przede wszystkim w modlitwie. Chciałbym powiedzieć, w nauczaniu oni nie mieli tak jak my Nowego Testamentu. Jeszcze nie wszystkie listy były, właściwie żaden list jeszcze wtedy nie był napisany, bo to był początek żywego Kościoła, więc oni musieli być nauczani. Wielu z nich było nauczane jeszcze w zakonie, przez nauczycieli, przez synagogach, ale chciałbym powiedzieć, uczniowie, apostołowie przekazywali naukę Pana Jezusa. Dlatego tak ważne było i w tym czasie ta nauka była postawiona na pierwszym miejscu. My wiemy, że Pan dał taki okres łaski w pierwszym zborze, że oni mogli się uczyć i mogli się budować. I wiemy, kiedy po ukamienowaniu Szczepana, kiedy się zaczęło prześladowanie, to wtedy oni się rozproszyli, ale nie byli zastraszeni tam, gdzie byli rozproszeni, ale tam, gdzie byli, głosili Słowo Boże. My żyjemy teraz w takim okresie, że my możemy czerpać, ale nie wiemy, jak długo to nas spotka. Chciałbym powiedzieć, że my mamy żyć tak, abyśmy się trzymali Bożego Słowa, a więc to nauczanie. Ale druga rzecz, która jest tak bardzo ważna i tam jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu wymieniona, to jest trwanie w społeczności. Społeczność to jest coś, co nas łączy między sobą i z naszym Panem. I chciałbym powiedzieć, że społeczność jest czymś kosztownym i oni sobie nie wyobrażali, uczniowie i ten pierwszy zbór, żeby tą społeczność jakoś zanieczyścić. Ale chciałbym powiedzieć, że diabeł chciał coś takiego zrobić i my znamy tą historię w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich opisane, jak Ananiasz, Safira okłamali Ducha Świętego. Oni tylko, można by powiedzieć, tylko, a przede wszystkim okłamali Ducha Świętego. W tym pierwszym zborze, w tej pierwszej społeczności z Panem i społeczności między ludem Bożym, grzech się nie ostał. My wiemy, że to, co się stało z Ananiaszem i Safirą, to oni się chcieli podobać ludziom, chcieli uchodzić za coś więcej niż to, co zrobili. Oni się umówili tylko, że powiedzą, że to jest wszystko to, cośmy dali, więc okłamali, tak? Inni dawali wszystko, więc oni chcieli być do nich podobni. I Piotr mówi, czy to, co macie, to nie wasze było? Czy wy tym nie dysponowaliście? I my wiemy, że oni padli nieżywi. I teraz my nie czytamy, żeby zbór założył żałobę. Oni wiedzieli, grzech wśród ludu Bożego się nie może ostać. I takie nastawienie pozwoliło ich jeszcze przybliżyć się bardziej do Pana. I to jest takie ciekawe, że z jednej strony jest powiedziane, że z tych, którzy ich wokoło nich byli, nikt się do nich nie mógł przyłączyć, a więc strach padł na wszystkich. No i teraz można by powiedzieć, no to już klapa, już nie będzie przyrostu w zborze, no bo tam się nikt nie przyłączy, bo do takiej społeczności to się, no to jest ryzyko. Tak można by powiedzieć. A jest napisane, że Pan przydawał na co dzień następnych, tych, którzy naprawdę chcieli żyć z Panem. I chciałbym jeszcze powiedzieć o drugim apostole, który tak bardzo mówił, zwraca uwagę na to, jak my żyć mamy. I gdy my czytamy list apostoła Piotra, szczególnie pierwszy list, drugi rozdział. Ten drugi rozdział mówi nam o utwierdzeniu w Chrystusie i mówi nam, jak możemy takie zwycięskie życie prowadzić na każdy dzień. I przeczytam z drugiego rozdziału i z drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra od 11 wiersza. Tu jest tak napisane. Drugi rozdział pierwszego listu Piotra od wiersza 11. Najmilsi, proszę was, abyście się jako przychodnie, jako goście wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czym was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie też poddani wszelkiemu ludzkiemu urzędowi dla Pana, bądź królowi jako najwyższemu, bądź przełożonym jako od Niego posłanym ku pomście źle czyniących, a ku chwale dobrze czyniących. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc usta zatkali nieumiejętności głupich ludzi. Gdy sobie uprzytomnimy, kiedy apostoł Piotr ten list pisał, to było to straszne panowanie cesarza Nerona. Chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie byli prześladowani, oni, ich życie było zagrożone. W każdej chwili, gdy zauważyli, że ktoś jest dzieckiem Bożym, chrześcijaninem, kto nie oddaje tego hasła cesarz jest Panem, bo takie było pozdrowienie, a kto tego nie zrobił, to już był nieraz skazany na śmierć. To chciałbym powiedzieć, nie było tak łatwo. A on tu pisze, że jak mamy się zachowywać. I on pisze, żebyście się zachowywali jak przechodnie. No, w innym tłumaczeniu jest powiedziane, jak obcokrajowcy. Co to znaczyło? Apostoł Piotr tak bardzo wyraźnie pisze, że jako nieludzie z tego świata on odwołuje się do tego obcokrajowiec czy jako przychodzień. Obcokrajowiec w Imperium Rzymskim nie miał prawa nabywać roli, nie miał prawa urządzić jakiegoś warsztatu rzemieślniczego. To był człowiek, który nie podlegał pod prawo rzymskie, nie mógł z niczego korzystać, tak jak korzystali Rzymianie. A więc on był takim przychodniem, albo z tej krainy się usunąć, a jeśli był, to był taka, no takie, coś takiego tymczasowego. I on mówi, że my w sensie duchowym jesteśmy tylko tutaj tymczasowo. I apostoł Paweł dopisał, naprawdę w tym okresie, gdy lud Boży był prześladowany, gdzie było wielkim, no, bym powiedział, ryzykiem być chrześcijaninem. A jednak chrześcijanie byli i te zbory się powiększały, te zbory się rozwijały. I ten list, jak z tego wszystkiego wynika, był pisany w 65 roku, a więc w tym czasie, kiedy Imperium Rzymskie było w rozkwicie i ten straszny cesarz Neron szalał. I nie wiem, tutaj chyba już się znalazła ta broszura, jak powstały pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma. Ja tym się też już dosyć długo interesuję i dostałem taką książkę, no już dawno wydaną, z Niemiec. I tam pisze, tam jak pieśni powstawały chronologicznie w okresie chrześcijaństwa, bo wiadomo, że u Izraelitów były psalmy, śpiewano dużo pieśni i oni znali pieśni. Ale teraz jest tam napisane o pierwszej pieśni chrześcijan, która powstała. Mnie to bardzo zainteresowało i ta pieśń ma taki tytuł Pieśń śpiewana na arenach. Pieśń śpiewana na arenach. I chciałbym powiedzieć, ci, którzy byli rzucani między te rozścieczone, głodne lwy, to oni nie krzyczeli nie ze strachu, ale oni śpiewali tylko Bogu na wysokości należy chwała. Chciałbym powiedzieć, że tam historia opisuje, że ten cesarz strasznie się pytał swoich podwładnych, co oni śpiewają. A odpowiedź była, oni chwalą swojego Pana. I takie pytanie, no w takich okolicznościach chwalić swojego Pana. My dzisiaj w tym okresie cywilizacji czy praworządności, jaka by ona nie była, to stawiamy sobie takie pytanie, no czy naprawdę taką drogą musieli iść pierwsi chrześcijanie. Ale tam jest napisane w historii tej pieśni, że ta pieśń bardziej przekonywała niż wszystko inne, bo oni chwalili swojego Boga. Oni chwalili swojego Boga, a tu były rodziny i dzieci i teraz rzucają się na te, na nich lwy. Czy sobie to możemy wyobrazić? W każdym razie to musiało być straszne, a oni mimo tego tak śpiewali. I to było takie świadectwo. I teraz można powiedzieć, jak mogli oni tak śpiewać z taką wiarą i z taką pełnią głosu, że ci zebrani na tych widowniach mogli to słyszeć i rozumieć. Chciałbym powiedzieć, że oni byli pełni swojej mocy, tej mocy od Pana, że oni przechodzą do góry. Może już tutaj mówiłem, ale tylko wspomnę, w roku 1999, a więc nie tak dawno, w styczniu 1999 roku, taki misjonarz, który się nazywał Graham Steinitz, razem ze swoimi dwoma synami został spalony żywcem przez Hindusów w Indiach. Ten misjonarz wraz ze swoimi synami pracował w kolonii dla trędowatych. I za to został porwany przez tych Hindusów. Ta sekta bardzo radykalnych Hindusów, oni, ta sekta ma taki przydomek Hindukwa, oni spalili żywcem tych trzech ludzi, tego ojca i dwóch synów. I kiedy potem odbywał się pogrzeb tego misjonarza i tych dwóch synów, jego żona Graham, Esther i Gladys, ta żona miała na imię Gladys, a córka Esther, zaśpiewały na pogrzebie w tej, sobie możemy to wyobrazić, zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga, zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. Nie wiem, czy znacie ten refren, my to śpiewamy jako zboże, u nas też się śpiewa. I chciałbym powiedzieć, że po tym pogrzebie, jak się już to zakończyło, podeszli do niej, pytali się, niewiasto, no ale męża straciłaś. Straciłaś dwóch synów i teraz zaśpiewać taką pieśń, jak to jest możliwe. A ona mówi, to jest możliwe, dlatego że nasze życie nie kończy się tutaj, ale ono przechodzi do wieczności. Chciałbym powiedzieć, że to było kiedyś możliwe, ale i dzisiaj też się takie przypadki zdarzają. To są ludzie, którzy żyją tą drugą częścią, tą stroną duchową. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my kierowali, wiedzieli, że nasze życie, nasza włość jest tam w górze, nie tutaj. To nie jest takie łatwe. No w naszych warunkach my mamy tyle ofert tego świata, że to nieraz nam trudno odróżnić do tyle tak, a od ile nie, kiedy zaczyna się ta granica. I chciałbym powiedzieć, że ta granica jest bardzo delikatna. I gdy my czytamy to, co jest napisane, co Pan Jezus mówił o wytrwaniu, o tym zwodzicielstwie, o tym wszystkim, co się teraz pojawia, co się wtedy pojawiało i co On proroczo mówił, to do naszego okresu. Chciałbym powiedzieć, że to ma każdemu z nas dużo do powiedzenia. W pierwszym zborze, ci wszyscy, którzy byli w pierwszych zborach, to oni oczekiwali na przyjście Pana i oczekiwali tak, jakby to już miało być. Chciałbym powiedzieć, że to było tak silne to oczekiwanie, że wiemy, że apostoł Paweł, żeby nawet tych ludzi, którzy trwali w oczekiwaniu, objaśnić, bo co się działo, no oczekiwali na przyjście Pana i była taka atmosfera, że On przyjdzie jeszcze no, w najbliższym czasie i tu zaczęli ludzie umierać. Zaczęli umierać i apostoł Paweł to musiał wyjaśnić. I tu czytamy To jest czwarty rozdział pierwszego listu do Tesalonicenzów. Jest napisane tak. Od 13 wiersza. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. Albowiem jeśli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim, boć to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi, pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli, gdy sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim, z trąbą Bożą stąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy wespół z Nim, zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Przecież pocieszajcie jedni drugich tymi słowy. Chciałbym powiedzieć, że widzimy tutaj, że w tym zborze Tesaloniczan, a nie tylko w tym zborze, to oczekiwanie na przyjście Pańskie było tak realne, że On już przyjdzie, że oni wszystko tak się nastawiali, że my tu musimy żyć, bo w poprzednim wierszu jest powiedziane, że musimy pracować, żeby żyć, ale żyć do tego okresu, aż Pan przyjdzie i to zachwycenie nastąpi. I tu jest napisane, zaczęli umierać, a więc już nie wszyscy się doczekali, a apostoł Paweł nawet, my wiemy, że on miał swoje zadanie, ale on powiedział nawet tak, że zatem my żywi, którzy pozostaniemy. Tak można by powiedzieć, może i apostoł Paweł oczekiwał, że on jeszcze tego momentu zachwycenia doczeka. No to już byłyby takie rozważania. W każdym razie on wskazuje na to i dla nas to jest taki wzorzec, który nam coś mówi, że w pierwszych zborach, w pierwszym wieku oni oczekiwali na Pana. A my wiemy, że jeśli my oczekujemy na jakiegoś gościa, na jakąś zacną osobę, to się ten dom, to się wszystko przygotowuje. Te gospodynie to jeszcze tamtej kuchni i tak dalej, wszystko robią, żeby tego gościa odpowiednio przyjąć. To jest stan oczekiwania. I my mamy w takim stanie być, w takim stanie żyć. I w tym oczekiwaniu my mamy trwać. I jest powiedziane ten taki bardzo znamienny rozdział, 24 rozdział Ewangelii Mateusza, w którym Pan Jezus tak bardzo wyraźnie wzywa nas wszystkich, żeby wytrwać i to wytrwać aż do końca. I jest powiedziane, kto wytrwa aż do końca. I teraz Pan Jezus mówi w tym takim bardzo obszernym, tym 24 rozdziale, mówi o wytrwaniu z jednej strony, ale w czasie trwania, co jest ważne, jaki warunek jest konieczny do spełnienia. Czujcie. Bo można trwać, ale trochę się przy tym też zdrzemnąć, być zmęczonym. A tu jest powiedziane, przetoż czujcie. I chciałbym tu tylko tak krótko powiedzieć, że bardzo wiele różnych ruchów religijnych i tak dalej było, które zajmowały się tym ustaleniem daty, kiedy przyjdzie Pan i tak dalej, jak się do tego ustosunkować. My wiemy, że i w naszych czasach byli, to znaczy w moich już czasie, jak chodzę za Panem, to już były takie też dni wyznaczone, że w białych szatach tam na Klimczoku i tak dalej, oczekiwali na ten moment zachwycenia i tak dalej, ale już jak popatrzymy, cofniemy się do historii, to jest opisane jak w roku 1000, już ludzie też umieli liczyć, to wiedzieli, że 1000 lat i ludzie sprzedawali majątności i tak dalej, bo już się teraz świat skończy. To obliczanie nam nic nie daje. Ja chciałbym powiedzieć, że to nas tylko zwodzi, a niektórzy ludzie na tym zarabiają wielkie pieniądze. Tylko wspomnę, miałem taką książkę Wimalgo o tym, co się będzie działo. To była taka dosyć gruba książka. Ja to z wielkim strachem czytałem i przechowywałem między butami w szafce, bo tam było napisane, co będzie z Rosją, z komuną i tak dalej. To wszystko było już tak napisane i kiedy będzie Armagedon i to miało być na terenie Niziny Węgierskiej. Tak wszystko opisał ten Wimalgo. To były lata 70. I można tą książkę, no ja tak jak mówię, to, bo to z zachodu przyszło, więc czerwone okładki, co z komunizmem i tak dalej, to już oderwałem to, żeby to nawet na pierwszy rzut oka w razie czego nie podpadło. I ten człowiek zarobił na tym ogromne pieniądze, bo tam było tak wszystko opisane i to on żyje jeszcze, ten Wimalgo, nie kasę zrobił, ale ludzi tylko w błąd wprowadził. Potem były takie wielkie objawienia, były w Australii. Ja dostałem taki komplet tego wszystkiego, co Reagan i tak dalej, co się wszystko będzie działo. I to już minęło, nie? I chciałbym powiedzieć, że przeciwnik chce zamieszać nasze. My wiemy, że wszelkie dochodzenie tego to do nas nie należy. My mamy być czujni, gotowi. Bo tu jest tak napisane, że o tej godzinie nawet nie wie syn, tylko ojciec. I on zadecyduje. A jak to będzie, to wyobraźnia różne rzeczy dyktuje. I my wiemy, że no są ludzie, którzy się tym zajmują. Ja niedawno dostałem takie proroctwo na 4 strony. Też jakiś amerykański ewangelista no, musiał mieć pieniądze, bo sobie pozwolił na to, żeby pobyć na wyspie Patmos. Tam jest taka no, wybudowana przez Kościół katolicki kaplica, czy kościół nawet taki, gdzie jest rzekomo grób Jana, apostoła Jana. Nigdzie o tym nie czytamy, nie. Według wszelkich danych dotychczas, co czytałem, to zawsze była mowa, że on prawdopodobnie umarł w Efezie, tam gdzie był w ostatnich latach swojego życia. No i ten amerykański kaznodzieja jakiś przyszedł i przy tym grobie zaczął mieć objawienia. Tego jest na 4 strony, co się będzie działo na wszystkich kontynentach i to wydane w tym roku. No dajcie, co tam wszystko pisze. No on się i na geografii też znał, bo on wszystkie kontynenty tam sklasyfikował, gdzie co będzie, nie? Bo to szczególne miejsce, gdzie grób Jana Chrzciciela. A my możemy jedno powiedzieć, że my nie wiemy, gdzie są te groby tych naszych, tych apostołów i żeby ich nie czcić, to Pan się o to postarał, tak jak o to, że Mojżesz został pochowany przez samego Boga, żeby, bo wiadomo, że po śmierci to by go, no, wywyższali, tam byłyby pielgrzymki. Pan Bóg temu zapobiegł, nie? I tak wiele ludzi się takimi rzeczami fascynuje, a chciałbym powiedzieć, że to są tylko takie opowiadania. I ja dostałem to pocztą od jednego brata, co ty na to powiesz. No przeczytałem to, bo to już przetłumaczone z angielskiego na język polski. I to, no to jest niby z ubiegłego roku, ale tam jest tyle niedorzeczności, a już choćby to, że Pan przemawiał do proroków, przemawiał do tych, o których my czytamy, tam gdzie oni byli, w różnych miejscach, a nie było trzeba iść na takie miejsce, gdzie jakoby jest grób Jana, apostoła Jana. Takie rzeczy są, krążą, ludzie się tym fascynują. Ale chciałbym powiedzieć, że są takie znaki i już też czytałem i takie proroctwa, że tam to było w Norwegii przed wojną w 1939 roku, mówi, że przyjście pańskie się w widoczny sposób zbliży do nas, będzie coraz realniejsze, gdy zaczną czerpać ropę z dna Morza Północnego. I kiedy ten człowiek to proroctwo mówił, ta historia jest opisana, ja to mam, to zaczęli krzyczeć, co ty mówisz, przestań. Się szum zboże zrobił. Nigdy przed tym nie czerpano ropy z dna morskiego, więc to było coś nierealnego. No od tego czasu już znowu ponad 60 lat minęło. A chciałbym powiedzieć, ale Pan przyjdzie i on nie omieszka. Jak byłem chłopcem, już umiałem czytać w dworze w Żukowie, tam gdzie chodziliśmy z rodzicami, to był, no jak malowali salę, zawsze nowy werset był wypisany, wymalowany na ścianie i tam był ten werset, a oto ja, to co jest z listu do Hebrajczyków, Pan przyjdzie, a nie omieszka, czyli nie będzie zwlekał z przyjściem. To był rok 32, kiedy już umiałem czytać i tak sobie pamiętam, no tyle lat minęło, Pan jeszcze nie przyszedł, ale to jest powiedziane, że każdy z nas ma być gotowy na to spotkanie z Nim i jeśli nie doczekamy się, a Pan zabierze mnie czy każdego z nas, którzy jesteśmy, to to będzie już tym spotkaniem z Panem i na to my mamy być gotowi. I na koniec jeszcze tylko bym przytoczył jeszcze raz to, co mnie tak bardzo poruszyło w ubiegłym roku, tej książce, w liście do Rzymian jest napisane w 14 rozdziale, albowiem musimy wszyscy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. I również w drugim liście do Koryntów też to samo jest napisane. I to są takie wersety, takie słowa, które nas powinny w jakiś sposób tak obudzić, że musimy sobie zdawać sprawę, jak żyjemy, żebyśmy mogli ostać się przed sądową stolicą. My wiemy, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, odkupieni świętą drogą krwią naszego Pana. Mamy pewność zbawienia, mamy tą pewność, że imiona nasze zostały zapisane w niebie, ale teraz będziemy odpowiadać za co? Za to, co robili, będziemy odpowiadać za to, czegośmy nie zrobili. Za to, cośmy zrobili, to Pan nie będzie tam, o teraz chwał, ale to, czegośmy nie zrobili. Dlatego mamy być czujni, żebyśmy byli gotowi na spotkanie z naszym Panem.